Senator Grzegorz Bierecki, moim i Państwa gościem o poranku w poniedziałek w Katolickim Radiu Podlasie. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Spotkaliśmy się już po premierze filmu Modlitwa o Polskę z ziemi podlaskiej. Film opowiadający o losach tysięcy unickich rodzin i pan, przepraszam za kolokwializm, maczał w tym wszystkim palce. Dlaczego?
Tak, to prawda, przyłożyłem do tego ręki. To druga produkcja już, dla której podjąłem starania. Cieszę się bardzo, że kolejne sanktuarium, ważne sanktuarium na południowym Podlasiu otrzymuje swoją wersję filmową, opowieść filmową. Kilka lat temu, przypomnę, robiliśmy film w oparciu o książkę Kosak Szczucki, Błogosławiona wina, pokazujący historię cudownego obrazu Kodyńskiego. Teraz historia zupełnie nieznana w innych częściach Polski. Historia unitów podlaskich i historia prześladowań unitów podlaskich. Bardzo dobrze zrobiony film. Film zrobiony przez człowieka, który czuje ten region, który...
Który tutaj ma swoje korzenie z tego, co słyszeliśmy, co nam opowiadał właśnie.
No, to kiedy przyszedł mi do głowy pomysł z realizacji tego filmu, pamiętam, jechaliśmy wtedy z żoną z Kodnia, gdzie wspominaliśmy jeszcze poprzednią produkcję właśnie, Błogosławioną winę. Jechaliśmy z Kodnia i przypomniałem sobie wtedy opowieści mojej świętej pamięci teściowej, która opowiadała mi o tym, jak jej matka pokazywała jej miejsca w lesie, polany, na których msze unickie były odprawiane. Rodzina mojej żony była unitami. Więc przejeżdżaliśmy z Kodnia. Przyszło, rozmawiając o unitach, zajechaliśmy do Pratulina. I tak to jakoś się złożyło, że zapytałem się wtedy mojego przyjaciela, który ma te kontakty telewizyjne, czy znalazłby kogoś, kto by się podjął tego filmu, kto zechciałby zrobić takie dzieło. Wyciągnął swój telefon, znalazł nazwisko pana Muzyczuka i muszę powiedzieć, że kilka dni później dostałem maila od pana Muzyczuka, w którym napisał mi coś, co mną naprawdę wtedy poruszyło. Napisał mi, że ten temat czekał na niego całe życie. To po takiej deklaracji natychmiast zdecydowałem się zaangażować. Tak, właściwie można powiedzieć, że błyskawicznie znalazł się właściwy człowiek, więc pewnie ten film był potrzebny, był oczekiwany.
Liczy pan na to, że ten film właśnie przysporzy może nie odwiedzających, chociaż no de facto w pewnym sensie to się do tego sprowadza, to nasze pratulińskie sanktuarium?
Tak, ja myślę, że po pierwsze opowie tę historię, zupełnie nieznaną. Wiem, że Telewizja Polska planuje emisję tego filmu zimą, w rocznicę wydarzeń ratulińskich, tak aby wtedy o tym przypomnieć. Film jest, no jak wszyscy widzieli, znakomicie zrobiony. Opowiada nie tylko historię męczenników podlaskich, ale także opowiada o znaczeniu tego kultu dla regionu, o tym, co sprawili męczennicy podlascy dla tego regionu, jak ważni są dla ludzi i jak piękny jest to region, jak wspaniali ludzie żyją w tym regionie.
Ja tak sobie pomyślałem właśnie, że...
Opowieści ludzi, którzy występują w tym filmie, myślę, że sprawią, że zachwyci się Polska południowym Podlasiem.
No właśnie tak sobie pomyślałem, że mamy czym się pochwalić jako mieszkańcy tego właśnie regionu.
Mamy się czym pochwalić i chwalmy się. To taki jest cel zresztą tych produkcji. Wie pan, ja całe życie zajmowałem się gospodarką, ekonomią. W Senacie też przewodniczę przecież Komisji Budżetu i Finansów, ale wiem jedną rzecz, że najważniejszą rzeczą dla sukcesu gospodarczego jest duma. Jest duma, poczucie własnej wartości. Jeśli ma się poczucie własnej wartości, to inne wartości łatwo przychodzą.
to przejdźmy z tej wysokiej kultury w takim razie na te rzeczy, które pan już trochę wywołał, czyli do tego parlamentu w tym momencie, bo wybory za pasem, już za moment obawia się pan starcia wyborczego ze Sławomirem Sosnowskim?
Bardzo szanuję pana Sosnowskiego, choć zdumiewają mnie jego wypowiedzi, które ostatnio głosi. Pyta mnie, gdzie jest pałac w Białej Podlaskiej. Mogę mu odpowiedzieć bardzo prosto. Ja jestem gotowy. Miasto nie ogłosiło żadnej oferty dla inwestora. Jeżeli tam ma się pojawić inwestycja kilkudziesięciomilionowa, to zachęty dla inwestorów nie powinny wyglądać tak, jak robi to pan Sosnowski.
A to nie jest trochę taki chichot historii, że marszałek, były marszałek Sosnowski pyta pana o pałac w Białej Podlaskiej, kiedy wszyscy mamy w pamięci jeszcze to, co działo się w Radzyniu Podlaskim?
Ja myślę, że on chce po prostu doprowadzić do tego, żeby pewne pomieszanie pałaców nastąpiło, tak? No, niewątpliwie wyrok Sądu Wojewódzkiego w Lublinie mówi o tym, że pan marszałek naruszył prawo. Zarząd województwa, przepraszam, naruszył prawo, którym to zarządem pan marszałek kierował, odmawiając dotacji miastu Radzyń ze szkodą dla mieszkańców Radzynia i powiatu radzyńskiego. Źle się tłumaczy, ale trudno się dobrze tłumaczyć ze złej rzeczy. Więc w jakimś sensie rozumiem go, choć wolałbym, aby mówił o programie, niż koncentrował się na osobistych wycieczkach.
Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami niestety i o tym programie ja w ogóle mam wrażenie, że mało troszeczkę słyszymy.
Wie pan co, ja mam wrażenie z kolei, że ta kampania akurat dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z tak merytoryczną ofertą, rzeczywiście pokazuje konkretny program i pokazuje rzeczy, które można zrealizować, mało tego, przecież uchwalamy je od razu. To są sprawy, obniżka podatków. Przecież teraz, dziś wspaniała wiadomość dla setek tysięcy małych przedsiębiorców. Wreszcie składka na ZUS będzie adekwatna do dochodu, który osiągają ci przedsiębiorcy. Mówimy tutaj o tych małych przedsiębiorcach, ale przecież mówimy o pułapie 10 tysięcy złotych miesięcznie. Więc to jest dobry poziom. I kilkaset tysięcy ludzi w Polsce zaoszczędzi dużo pieniędzy. Szacunki mówią o tym, że około 500 zł miesięcznie zaoszczędzą ci przedsiębiorcy, więc pan premier miał prawo nazwać to nowym 500+, tym razem dla przedsiębiorców. No to bardzo dobra wiadomość, ale to jest efekt szeregu różnych zmian, szeregu porządkowania finansów państwa, które od 4 lat pracowicie wykonujemy. No, ja przewodnicząc w Senacie Komisji Budżetu i Finansów wszystkich tych ustaw dotykałem, które porządkowały, reformowały finanse państwa, które sprawiły, że budżet polski jest pełen, że mamy po raz pierwszy przecież budżet bez deficytu. Planujemy budżet bez deficytu. Ten budżet na rok 19 mógł być już budżetem bez deficytu, gdybyśmy się na to wtedy zdecydowali. Deficyt na tak śladowym poziomie, jak ten, który jest za 2019, to zupełnie nieistotna sprawa. Natomiast po raz pierwszy od lat, od 1989 roku mówimy o budżecie państwa bez deficytu, przy jednoczesnym obniżaniu podatków i ogromnych transferach socjalnych, które pobudzają gospodarkę. To jest podwójnie dobry plan, bo on nie tylko daje ludziom pieniądze, ale sprawia, że gospodarka się rozwija.
Nie obawia się pan, że przy właśnie tych cięciach, które w tym momencie są cięciach obciążeń tak naprawdę, czyli na obniżkach podatków dla mieszkańców naszego kraju, sytuacja budżetowa w przyszłych latach może być troszeczkę trudniejsza?
Nie, wie pan, bo my stawiamy sprawy we właściwym porządku. Proszę sobie wyobrazić, że wciąż jeszcze przecież, bo to od przyszłego roku wejdzie. My mamy sytuację, w której ludzie bardzo zamożni, ci najbogatsi, procentowo płacą niższe podatki niż ci, którzy są ubodzy. albo którzy średnio zarabiają. Tak? Mamy jak odwrócony klin podatkowy, tak to się nazywa. Czyli jeżeli ktoś zarabia powyżej 30 średnich krajowych, takie ma dochody rocznie, to on płaci niższe podatki niż ten, który zarabia 10 średnich krajowych. No nie jest to normalna sytuacja, coś niezwykłego w Europie, można powiedzieć. To wszędzie ci, którzy więcej zarabiają, więcej płacą podatków, albo płacą tyle samo jak inni, jeśli mamy podatki liniowe, ale prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej mają podatek progresywny. Ci, którym więcej jest zdane, więcej oddają. Więc my przywracamy właściwy kształt finansów publicznych, obciążenia, większe obciążenia, a może inaczej, adekwatne obciążenia będą ponosić ludzie, którzy łatwo te obciążenia poniosą. Ci, którym jest trudniej, otrzymają pomoc od państwa. To jest właściwe podejście.
O podatkach jeszcze chciałbym porozmawiać, ale to może przyjdzie na to czas kiedyś indziej, przy jakiejś innej okazji. Ja chciałbym zapytać się jeszcze o sobotnią wypowiedź posła Janusza Szewczaka, również wybranego w naszym regionie, który mówił o bardzo trudnej sytuacji szpitali na terenie Lubelszczyzny.
To jest nie tylko sytuacja szpitali, to jest przecież sytuacja całego województwa lubelskiego, bo rządy poprzedniej koalicji, która przez około 11 lat przecież rządziła województwem lubelskim, czyli rządy PO-PSL, doprowadziły do tego, że województwo lubelskie, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto na głowę, znalazło się na ostatniej pozycji w Polsce. Jest jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce. Czyli po 11 latach wydawania pieniędzy, ogromnych pieniędzy unijnych, które miały przysłużyć się dla rozwoju tego regionu, województwo lubelskie, które nie było ostatnie 11 lat temu, o ile dobrze pamiętam, było chyba czwarte od końca, znalazło się na ostatniej pozycji. I to jest tak naprawdę miara jakości rządów tej poprzedniej ekipy, miara jakości rządów PSL-u.
Tutaj postawimy dzisiaj kropkę. Senator Grzegorz Bierecki, moim i Państwa gościem w poniedziałkowy poranek. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na film.
Dziękuję bardzo.